Filip.
Hubert.
Filip.
O, zaskoczyłeś mnie.
Ja bardzo lubię cię zaskakiwać na początku. Filip, już na początku odcinka 254 podcastu Hammerzeit chciałem zaproponować ćwiczenie intelektualne.
Jestem wyjątkowo w dobrej formie teraz, więc na pewno podołam.
Dobrze, więc Filip, wyobraź sobie, że jesteś podcasterem, który odnosi sukcesy w internecie. Ta druga część tego zdania jest bardzo ważna.
Oczywiście.
I wyobraź sobie, że nagrywasz odcinek, który zyskuje dużą popularność, ponieważ gościsz w tym odcinku innego podcastera, dużo bardziej popularnego od ciebie.
Tak.
W związku z tym twój podcast zaczyna cieszyć się coraz większym zainteresowaniem ze względu na tematykę, jaką podjąłeś w rozmowie z tym drugim podcasterem.
Czyli teoretyzując, dla przykładu, jest to podcast popkulturowy. Być może na temat wziął film względnie popularny, świeży, o którym się mówi, który z jednej strony był określany jako coś bardzo dobrego, świeżego i takiego, wiesz, że buduje twoją masę intelektualną, bo każe ci się zastanawiać, a potem w trakcie okazuje się, że tam jest dużo rzeczy nie za bardzo i dzięki naszej wspaniałej, tutaj naszemu ping-pongowi dialogowemu z gościem zyskał podcast, zyskaliśmy my, a także słuchacze, którzy wynieśli tak dużo ciekawych wniosków.
Miałeś okazję pokazać się w tym podcaście ze swojej najlepszej strony, dojść do paru kluczowych i błyskotliwych wniosków.
Tak.
W związku z tym ludzie, którzy posłuchali tego podcastu nie ze względu na to, że ty w nim występujesz, tylko ze względu na to, że występuje w nim gość, zainteresowali się twoim podcastem i na pewno z niecierpliwością czekają na kolejny odcinek, żeby dowiedzieć się, czy w kolejnych odcinkach także będziesz poruszał kwestie dotyczące równie istotnych kulturalnie filmów.
Koniecznie świeżych, nagradzanych, uznanych,
tak,
głośnych.
I teraz jest ten moment na to ćwiczenie intelektualne, o którym wspomniałem na początku. To znaczy, Filip, pytanie. Co robisz w tym momencie?
Ja się przygotowuję, robię research, sprawdzam trendy Google, żeby wiedzieć, co teraz jest na topie, Hubert, żebyśmy mogli, wiesz, wbić się w tą rzekę kontentu, może jakąś tamę tam postawić, żeby trochę tych słuchaczy przybyło, bo to też jest przypadkowe nazwisko, ale półtora roku temu był efekt Oleszczyka i zyskaliśmy trochę słuchaczy, więc nie zdziwiłbym się, gdyby teraz się działo dokładnie to samo. Michale, pozdrawiamy cię serdecznie. Ale z całym tym wywodem zderza się fakt, że przypadkiem dzisiaj jest 1 kwietnia.
Tak, a także jest to podcast Hammerzeit, w związku z tym absolutnie nie mamy w głowie takich rzeczy jak odpowiednie planowanie odcinków i wymyślanie tematów, które w pewien sposób kontynuowałyby wątki z poprzednich odcinków. W związku z tym, Filip, dzisiaj nie będziemy mówić na przykład o ultrapopularnym serialu telewizyjnym pod tytułem Dojrzewanie.
Choćby przez sekundę zastanawialiśmy się, czy tego nie uczynić.
Ale te decyzje podjęliśmy zupełnie świadomie, ponieważ w internecie absolutnie wszyscy i absolutnie wszędzie wypowiedzieli na temat tego serialu absolutnie wszystkie opinie. W związku z tym naszą rolą byłoby tylko zgodzić się z nimi lub się z nimi nie zgodzić, a to jest, Filip, zbyt mało ambitne zadanie jak dla naszego podcastu.
Więc drodzy słuchacze, jeżeli oczekujecie naszej opinii na temat serialu Dochodzenie, a mamy ją...
Możemy ją teraz powiedzieć.
Jest spoko.
Jest spoko.
W związku z tym postanowiliśmy, Filip, jako follow-up do podcastu o ambitnym kinie zdolnego reżysera, postanowiliśmy nagrać odcinek o grze, która jest sprzed 3 lat i w którą obaj niedawno graliśmy.
Tak, mili państwo, nowy odcinek podcastu Hammerzeit wraca trochę przypadkiem, trochę celowo do tematów, które omawialiśmy dawno, dawno temu na samym początku podcastu, bo jeżeli prześledziliście z różnych zwyrodniałych powodów wszystkie odcinki, to wiecie, że były...
Po pierwsze, jest nam bardzo przykro z tego powodu,
dziękujemy
że musieliście
i przepraszamy,
przez to przejść,
tak? Dziękujemy i przepraszamy. To wiecie, że omawialiśmy takie rzeczy jak na przykład Dear Esther, Diablo lub inne gry, w które akurat graliśmy albo z jakiegokolwiek powodu stwierdziliśmy, że warto o nich wspomnieć, ale Uznaliśmy jednak w gremium podcastowym, że filmy i seriale są zdecydowanie bardziej ciekawsze i chodliwe podcastowo.
Byłaby, ale to była taka mocno organiczna decyzja.
Tak, która wyszło naturalnie zupełnie.
Chciałem powiedzieć, że były też takie czasy w historii podcastu Hammerzeit, gdzie omawialiśmy i mieliśmy ambicje takie, żeby właśnie omawiać nie tylko gry komputerowe, ale na przykład koncerty, na które uczęszczaliśmy, czy książki, które przeczytaliśmy, czy nawet spektakle teatralne z popularnego festiwalu Malta Poznańskiego. Pozdrawiamy serdecznie, bo też mieliśmy odcinek, w którym recenzowaliśmy film spektakle teatralne, wyobraź sobie.
Ale byliśmy na Malcie też, Hubert, puszczani dzięki temu.
Tak,
zaprosili
nas raz i to się więcej już nie powtórzyło.
Tak, dokładnie.
W każdym razie postanowiliśmy wraz z upływającymi latami upraszczać sobie swoje podcastowe życie, ale nasza ambicja nie umarła do końca i dlatego dzisiaj powracamy, żeby zmierzyć się z tematem gier komputerowych i zobaczyć, czy jeszcze jesteśmy w stanie powiedzieć na ich temat coś ciekawego, ale żeby nie było, że tak zupełnie uciekamy od naszego standardowego meritum tematycznego, to chciałbym zaproponować, żebyśmy poruszyli tematykę filmowości gier.
Innymi słowy, czy gra to sztuka? Czy gra może opowiadać tak ciekawą historię jak film bądź książka? Czy granie w gry to jest rozrywka dla dojrzałego człowieka? Czy to jest bycie stulejarzem w piwnicy, który nie ma życia?
I czy dobra fabuła dla filmu lub serialu równa się dobra fabuła dla gry komputerowej? I czy w którymś z tych mediów jesteśmy w stanie wybaczyć więcej niż w innym.
O, bardzo ładnie, Hubert. Nie wiem, na ile zrealizujemy ten plan.
Nie, bo to ale taka trochę teraz na bieżąco wymyśliłem ten temat, ale punkt wyjścia jest taki, że graliśmy w grę pod tytułem Plague Tales Requiem ostatnio, a także ja bardziej ostatnio, a Filip dużo bardziej nie ostatnio.
Nie ostatnio.
Grał w pierwszą część tejże serii, czyli Plague Tales Innocence.
Tak, czyli jest historia plagi niewinność i historia plagi Requiem. A Plague Tale, jak sam tytuł wskazuje, jest grą francuską. Ale teraz nie ma gier, które mają tytuły inne niż po angielsku, więc proszę się nie dziwić. Więc mili państwo, będą spoilery dotyczące gry A Plague Tale, część pierwsza, część druga, gdybyście mieli jakiekolwiek wątpliwości, oraz będą spoilery na temat gier, o których powiemy później.
Tak, bo Filip jakieś 2 godziny temu napisał mi wiadomość, ej, w ramach przygotowania wymyśl 5 gier z najlepszą fabułą, jakie pamiętasz. Oczywiście nie zrobiłem tego, więc będę improwizował. Ale Filip, zanim przejdziemy do głównego tematu, to chciałem coś powiedzieć.
Proszę, Hubert, podłoga jest twoja, mówiąc
chciałem
po polsku.
Chciałem powiedzieć, że nie jest tajemnicą, że jeśli chodzi o kino i docenianie kina, to mój gust i moja wiedza filmowa jest dużo większa od twojej, ponieważ jak dobrze wiemy, jestem subskrybentem platformy streamingowej Mubi,
tak,
dla wykwintnych widzów.
W pełni się zgadzam.
I tutaj absolutnie nie masz do mnie podjazdu. Natomiast jeśli chodzi o gry komputerowe, to pomimo mojej wieloletniej sympatii do tego medium i licznej grupie gier, w które udało mi się w swoim długim życiu zagrać.
Na przykład Hubert wymaksował oba Spider-Many.
Tak, ostatnio. Oba trzy.
Oba trzy, bo jest Miles Morales jeszcze, to prawda.
Tak, to jednak muszę w tej tematyce oddać tobie palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o A, doświadczenie, B, wiedzę, C, umiejętność opisywania swoich doświadczeń growych. Dlatego, Filip, zrzucam na ciebie całą odpowiedzialność za ten odcinek i bardzo proszę, prowadź dalej tę rozmowę.
Dobrze, no, spróbujmy. To pretekstem, tak jak pan redaktor Hubert powiedział, jest to, że 3 lata temu wyszła gra, w którą zagraliśmy zupełnie niedawno. Gra o szczurach. Jeżeli kiedykolwiek słyszeliście wyrażenie związane z grami komputerowymi i padło w tym wyrażeniu słowo szczury, to na 99% jest to jedna z tych dwóch gier w wykonaniu francuskiego Asobo Studio. I Hubert, pierwsza ciekawostka. Czy wiesz, że Studio Asobo z Francji, które jest twórcą tychże dwóch historii plagi, na początku robiło giereczki na licencji Disneya i Pixara, czyli ekranizacje tak zwane. Jedną z pierwszych ich gier był Ratatouille.
Była gra Ratatouille?
Rozumiesz pan? Zaczęli od szczura, mieli jednego.
Czyli to było to źródło inspiracji pierwsze, doskonale.
A potem w 2019 i w 2022 wzięli, pomnożyli to, cytując klasyka, duże ilości naraz szczurów w tym wypadku. W pierwszej części silnik generował 5000 szczurów, w drugiej części 300000 szczurów. Ja mam trochę gorszy komputer od twojego, więc u mnie tych szczurów było pewnie ze 100000. U ciebie było 300 na pewno.
I w tej końcowej scenie, jak te fale.
Jak te fale, dokładnie. Więc przypominamy, jeżeli jakimś cudem ktoś z was, drodzy państwo, jest akurat w trakcie przechodzenia pierwszej lub drugiej części, to jednak zalecamy teraz przewinąć odcinek, nie wiem, o 15 minut do przodu. Może, nie wiem, okaże się, bo nie mamy pojęcia, jak długo to potrwa.
Tak, w każdym razie. I proponuję, żebyście zrobili to za 3, 2, 1, bo uwaga, na koniec trzeba zabić tego młodego.
Studio Asobo i nic dziwnego zresztą, jako jedną z inspiracji, które stały u podwalin stworzenia takiej bardzo mocno nakierowanej na fabułę, na opowiadanie historii, na emocje gry, była pierwsza część The Last of Us, która jest oryginalnie z 2013, jeśli pamiętam. Potem był tam remake pierwszy, remake drugi, potem ten wysokobudżetowy na PS4, PS5 oraz pecety, który zresztą zbiegł się z premierą pierwszego sezonu serialu. I patrz pan, za tydzień z hakiem startuje drugi sezon serialu i zupełnie przypadkiem wychodzi druga część na pecety.
I to jest bardzo ciekawy w ogóle przyczynek do tego, żeby porozmawiać na temat tego, jak fabuła translatuje się na piękne polskie słowo, na różne media, bo trzeba pewnie by zauważyć, że taki Last of Us w formie serialowej ma prawdopodobnie dużo lepiej przemyślaną fabułę niż w formie growej, ale fakt, że gra zawiera element interaktywny, powoduje, że ta fabuła się wydaje dużo bardziej angażująca.
Oj, zdecydowanie. I to jest przykład właśnie dlaczego gry pewne rzeczy robią lepiej niż filmy czy książki, a z drugiej strony, dlaczego fabuła jest podporządkowana mimo wszystko rozgrywce, czyli gameplayowi, a nie temu, że po prostu gapisz się. Chociaż ty jako człowiek, który przeszedł grę, bardzo dużo dygresji będzie w tym odcinku, który przeszedł grę pana Hideo Kojimy pod tytułem Death Stranding.
Tak, i przez pierwsze 4 godziny oglądał film.
Tak, dokładnie. Gra, która na 40 godzin potrzebnych na jej przejście w 10 składa się z filmów.
A to naprawdę było niesamowite doznanie pod tytułem: o, usiądę sobie, pogram sobie w gierkę.
Będę grał w grę.
I włączasz grę i masz 40-minutowy filmik, następnie masz 5 minut gry, która polega na tym, że musisz przejść kawałek, po czym masz godzinny filmik, po czym masz 15 minut gry, po czym masz 1,5-godzinny filmik i dopiero wtedy zaczyna się gra.
A więc tutaj oni mogliby się nie zgodzić, ci, którzy znają gry Hideo Kojimy, albo są ludźmi, którzy po prostu oglądają gry na YouTubie, bo są przecież takie dzieła będące montażem tylko i wyłącznie przerywników filmowych, żeby ci fabułę gry streścić w odpowiedni sposób, no to można sobie The Last of Us obejrzeć, niekoniecznie serial, ale wszystkie filmiki. Można obejrzeć sobie Death Stranding, Metal Gear Solid i inne rzeczy, tylko filmiki. Nigdy mnie to nie jarało, głównie dlatego, że ja lubię sobie, jak to mówią, poszczelać, nie? w komputer.
Ale trzeba też przyznać, że najlepsze gry to są takie, które nawet jeśli byś obejrzał wszystkie filmiki, to nie będziesz w stanie do końca poczuć klimatu i fabuły. Absolutnie. I zrozumieć całości przekazu, bo najlepsze gry mają w trakcie gameplayu te takie momenty, które przekazują ci kluczowe dla fabuły elementy. Dokładnie. I tutaj gra o szczurach jest bardzo dobrym przykładem tego sposobu prowadzenia narracji, bo tam przecież bardzo dużo rzeczy dzieje się w momencie, kiedy sobie po prostu przechodzicie od jednej walki do drugiej i sobie postaci między sobą rozmawiają.
Tak, tak. I dlatego ten przykład The Last of Us bardzo trafny, bo i w jednej, i w drugiej grze mamy do czynienia z bardzo dobrze naszkicowaną, rozbudowującą się w trakcie relacją dwójki ludzi. W The Last of Us jest to w cudzysłowie tata i córka zmuszeni do jakby pokonywania przeciwności losów w postapokaliptycznych Stanach Zjednoczonych, a w A Plague Tale mamy brata i siostrę. Nie wiem, czy wiek jest ich podany, ale tak powiedzmy, że myślę, że mogę strzelić, że Hugo, czyli braciszek, ma w pierwszej grze około 7-8 lat, druga się dzieje niedługo później.
A misja ma 15 czy
Ona jest nastolatką, tak, więc powiedzmy między 14 a 16.
Zwłaszcza w drugiej części jest nastolatką.
Tak, jest nastolatką, w drugiej, jest cicho. To jest relacja rodzeństwa, które musi sobie radzić z przeciwnościami losów preapokaliptycznej Francji w tym wypadku. Ale clue, czyli to serce rozgrywki, jest bardzo zbliżone, czyli sterując tym większym bohaterem, przedzieramy się przez raczej liniowe poziomy, śledząc fabułę, która została bardzo ładnie tam rozbudowywana w trakcie. Scenariusz jest precyzyjnie rozpisany, ale właśnie słuchamy tych dialogów. Wydarzenia, które się dzieją na ekranie, mają wywoływać reakcje w bohaterach i w konsekwencji mają wywoływać reakcje w graczu, w odbiorcy tej historii. Myślę sobie, wiem, że ty praktykowałeś to, Hubert, swego czasu, granie z żonem, czyli na przykład w L.A. Noire grałeś jako ten aktywny uczestnik, a ona kibicowała, albo doradzała, albo mówiła, co zrobić. I Plague Tale w pewnych aspektach...
Mówiła, kłamie, to... zaznacz, że kłamie. Ja mówię, nie, wątpliwość, nie, zaznacz, że kłamie. Tak, zaznaczam, że kłamie. Nie była wątpliwość. No i to...
I potem przez tydzień był cichy dzisiaj.
Dokładnie.
Więc Plague Tale ma ten taki klimat gierki, którą można oglądać, choćby z tego powodu, że jest po prostu bardzo ładnie zrobiona, nawet jak na grę tak zwanego kalibru AA, nie kojarząc tutaj z alkoholem, tylko z tym, jak dobrze być może wiecie...
Znaczy jest bardzo dobrze zrobiona, zwłaszcza ta druga część.
Średnio budżetowa.
Pod tytułem tylko pod warunkiem, że nie obróci się kamery tak, żeby było widać twarze postaci, zwłaszcza w trakcie ich rozmowy, bo wtedy są niestety trochę uwidocznione
niedostatki.
Te niedostatki budżetowe, które spowodowały, że mimo tego, że usta poruszają się mniej więcej tak, jak powinny do linii dialogowej i co ciekawe są całkiem dobrze dopasowane zarówno do wersji angielskiej, jak i francuskiej, do której to wersji bardzo serdecznie was, słuchacze, zachęcamy,
tak
jeśli
jest.
Podejmiecie się grania w tę grę. Natomiast te twarze mają bardzo martwą mimikę.
Tak,
to znaczy, zwłaszcza górna część tej twarzy, oczy praktycznie nie ruszają się przez cały czas tej gry, co strasznie psuje odbiór. Na szczęście w filmikach tak nie jest. To jest tylko w tych momentach gameplayowych, a wtedy zazwyczaj kamera domyślnie ląduje jednak za plecami bohaterki. Można oczywiście na siłę ją przesunąć w drugą stronę, natomiast nie polecamy tego.
Dokładnie, ale mili Państwo, zakładając, że 90% z Was jest jednak słuchaczami, którzy z grami nie mają za dużo wspólnego, jest to obowiązek teraz publicystyczny, żeby Wam powiedzieć, o co do cholery jasnej tu w ogóle chodzi.
No, chodzi o to, że biega się facetką, nie, i się szczela z procy do żołnierzy, nie, i się podpala siano i potem są takie szczury i się nimi rzuca w lodzi, nie?
Dokładnie.
I na koniec jest boss i jest koniec gry.
Jest koniec gry. Przez mniej więcej 10 godzin w pierwszą część, a przez mniej więcej tam do 15 godzin w drugą część, bo więcej kasy to i dłuższa gra. Robimy dokładnie to, co powiedział pan redaktor. Z taką uwagą, że pierwsza część, wszystko dzieje się w XIV wieku we Francji i mamy do czynienia z czarną śmiercią. Jest plaga tytułowa, czyli jakaś tam... Bardzo realistycznie. Na początku, jak się gra w grę, to jakby nie przeczuwa człowiek, że będziemy tutaj zbaczać troszeczkę z tego realistycznego kursu. Są szczury, które były, są i będą i one roznoszą różne choroby, tylko że jak już wspomnieliśmy, jest ich dużo.
Najpierw jest ich dużo, a potem jest ich bardzo dużo, a potem jest ich bardzo, bardzo dużo.
Dokładnie. I gra prowadzi graczy przez ten styrany, chory świat, gdzie żołnierze w imię większego dobra wykonują rozkazy, które skazują na śmierć niewinnych ludzi, ale to dlatego, żeby plaga się nie rozprzestrzeniła, a te biedne dzieci, a jak wiadomo, jak dzieci są wrzucone w koszmar jakikolwiek, to ta emocja twoja jako odbiorcy musi być silniejsza.
Tak, i wcielamy się w postać niejakiej Amicii de Rune, czyli córki raczej średniego kalibru szlachcica, który ma swój mały zameczek, w którym sobie mieszka ze swoją rodziną, a jej bratem jest niejaki Hugo de Rune, który przebywa w odosobnieniu. Dlaczego?
Czy jest takie polskie słowo maladia, Hubert?
Maladia.
Maladie.
Makula?
No, że on jest chory. No.
On ma tajemniczą chorobę, która jest rozpoznana przez bractwo alchemiczne. Właśnie chciałem powiedzieć, że już na tym etapie ta fabuła brzmi strasznie absurdalnie i gdybyśmy opowiadali o filmie albo serialu, który ma taką fabułę, to by był jakiś taki tani, po prostu być może efekciarski, ale nieefektywny serial albo film. Mhm. Tymczasem w tym świecie interaktywnym tego typu historie sprzedają się fantastycznie.
O, tak.
I jest to choroba, która przynajmniej na początku sprawia wrażenie, że głównie dotyka samego nosiciela tej choroby.
Tak, jakaś pokonując... pochodna padaczki, no, że on ma ataki, nie wiadomo co się dzieje, jest osłabiony, trzeba go nosić, tak, on musi leżeć i ma takie dziwne żyły.
Tak, ale już po jakimś czasie okazuje się, że choroba ta ma także dość duży wpływ na cały świat zewnętrzny, a także jest punktem zainteresowania wielu mrocznych frakcji w tejże średniowiecznej, fikcyjnej wersji Francji.
Tak, no jak wiemy, jak jest mroczna frakcja, to absolutnie koniecznie trzeba z tą frakcją walczyć. Jest drugie dno, jest tajemnica.
A i Angole też są źli.
Oczywiście, oczywiście, naturalnie. To jest z kolei pokrewne z filmem, który widziałeś wczoraj, czyli The Monkey Man.
Tak.
Angole są źli.
To był bardzo dobry film.
Tak jest.
Dużo lepszy niż się spodziewałem.
Pozdrawiamy pana Deva Patela, jeśli
nas słucha. A także ma potencjał na bycie przerobionym na grę, bo tam absolutnie sceny akcji.
I w takim klimacie Hindu, come on, tak. Przyjąłbym. Dobrze, to ta pierwsza część gry, która jest, mówiąc w skrócie, to jest taka przygodówko, skradanko, gra akcji, widok z tak zwanej trzeciej osoby, czyli kamera za plecami bohatera, bohaterki w tym wypadku, jej braciszek za rękę trzymany podąża wszędzie za nią, czasem można mu się kazać gdzieś tam wcisnąć w małą, nie wiem, za przeproszeniem szparę, żeby otworzył drzwi, które są zamknięte, ale generalnie gramy dziewczęciem. I ja pamiętam to tak trochę jak przez mgłę, bo grałem w to w momencie, kiedy gra wyszła, czyli w 2019 roku. Ty jesteś bardziej na świeżo, ale jeśli dobrze pamiętam, to przez 80 mniej więcej procent trwania tej gry, nawet kiedy okazuje się, że dziwna choroba Igo ma coś wspólnego z szczurami i jest w jakiś sposób z nimi związana, to finału nie byłbym sobie w stanie wyobrazić, jak bardzo bym nie myślał, tak, nawet że w takie rejony zabrnie ta
nawet
gra.
Nawet nie tylko finału, ale całego trzeciego aktu tej gry, kiedy dowiadujemy się, jakie moce ze sobą niesie choroba i dolegliwość Hugo i jaki ma wpływ na otaczającą rzeczywistość i dlaczego on jest celem zainteresowania różnych frakcji religijnych i nie tylko, i militarnych. Mm. Generalnie całość sprowadza się do tego, że on jest pacjentem zero, mm-hmm, śmiertelnej, mistyczno-religijnej wersji dżumy, mm-hmm, która dosłownie sprowadza szczury z podziemi, żeby pochłonęły cały boży i ludzki świat.
Tak, czyli trzeba zmazać zło ludzkie z powierzchni planety, żeby narodziło się nowe życie i to jest cykl, który trwa, jak się okazuje, w nowej grze, drugiej części, od 800 lat już.
To jest w ogóle ciekawe, że grając w dość krótkim odstępie czasu w obie części tej gry, mm-hmm, miałem poczucie, że ta fabuła była od samego początku rozpisana na te dwie części. To znaczy, że tam nie było sytuacji, w której kończymy część pierwszą i teraz pozostaje nam wymyślić, co dalej z tym fantem zrobić, ale w większości przypadków miałem poczucie, że to była świadoma decyzja, w tym momencie przerywamy część pierwszą i liczymy na to, że uda nam się kiedyś zrobić część drugą.
Ja sobie teraz pooglądałem trochę wywiadów i poczytałem trochę rzeczy związanych z produkcją obu tych gier i twórcy wszędzie twierdzą, że tak byli zaskoczeni dobrym odbiorem, pozytywnym pierwszej części, że początkowo byli tak skupieni, żeby zrobić dobrą grę, że w ogóle nie planowali dalszego ciągu i że ten podtytuł Innocence był dodany tylko po to, żeby dodatkowo podkreślić tą, wiesz, niewinność tych dwójki bohaterów w tym okrutnym świecie, ale trzeba przyznać, że bardzo sprytnie powiązali sobie.
Czy myślisz, że Zack Snyder też, jak kręcił pierwszą część Rebel Moon, to dał podtytuł tylko dlatego, żeby podkreślić swoje walory artystyczne przekazu tego filmu, a nie po to, że wiedział, że za chwilę zrobi sequel, który będzie dużo gorszy.
No, jako, że tam sequel od jedynki dzieliło pół roku, a tu mamy prawie 3 lata, no to myślę, że to jest trochę inny case. W każdym razie
Plague Tales poradził sobie z sequelowatością dużo lepiej niż na przykład Matrix, moim skromnym zdaniem.
Tak, no jakby trudno się z tym nie zgodzić, a o grach matrixowych mówić nie będziemy, bo nie są one dobre.
Jak to nie? Path of Neo jest super, głównie ze względu na to, że na końcówkę, która jest zupełnie absurdalna i przełamuje wszelkiego rodzaju ściany między grą a graczami.
Ja pamiętam Enter the Matrix, my tak jakby tak chciałem, żeby był super i to było po Maxie Payne jeszcze i że on będzie zrobił to samo co Max Payne, tylko lepiej.
I będzie fantastycznie.
Ja, nieprawda, no ale dobrze. Więc jeżeli słuchacze zastanawiacie się, dokąd zaprowadziła nas ta realistycznie ugruntowana historia dwójki młodych bardzo ludzi w okrutnym świecie w średniowieczu z plagą i w ogóle, to ja teraz nie dosłownie, ale generalnie doprowadziła do tego, że Hugo i papież się naparzają na szczury.
Tak, i czarne szczury biją białe szczury.
Tak, bo no, to nie był papież, tylko jakiś tam biskup czy inny ktoś tam, ale facet w białej, wysokiej czapce niekucharskiej na tronie w kościele rzucał falę białych szczurów, a Hugo rzucał falę czarnych szczurów i te czarne były lepsze niż te białe.
Brzmi to jak fantastyczna fabuła filmu, serialu czy też gry, natomiast drogi słuchaczu, uwierz nam, że jest dużo lepiej niż my o tym mówimy.
Tak, ale ja chciałem powiedzieć, jeżeli masz jakąś myśl, to ją trzymaj, bo dokładnie w tym momencie, kiedy mówimy, że przez 8 godzin względnie przyziemna jest ta fabuła, nie licząc tego lekko fantastycznego elementu, to w momencie, kiedy właśnie okazuje się, że finał polega na tym, że wiesz, w wielkiej katedrze ty i papież się na czary szczelacie, czary zrobione ze szczurów, to jest przykład takiego nie tyle twistu, co jakby zmiany konwencji, którą ja w filmach bardzo lubię, a
chyba,
ona się
że
nie...
jest to film Indiana Jones i kryształowa
tak,
czaszka.
Tak, i to są kosmici, ale tak, bo tamta zmiana była... Nie musimy o tym rozmawiać. Nie. Bardziej mi chodzi o... Mam tutaj w głowie na szybko, mam 2 przykłady tylko, które robią dokładnie coś takiego i oba są fajne. Czyli, panie kochany, od zmierzchu do świtu, kiedy nie masz pojęcia, że będą jakieś wampiry, a nagle okazuje się, że są wampiry. I to jest super. I druga rzecz to jest film pod tytułem Nocny pociąg z mięsem. Czy widziałeś film Nocny pociąg z mięsem? Pamiętasz?
Nie.
Tam Vinnie Jones gra. To jest film na podstawie opowiadania lub powieści chyba Clive'a Barkera. W każdym razie przez 2/3 filmu myśli, że to jest film, zwykły film o seryjnym mordercy, który grasuje w londyńskim metrze i zabija niewinnych ludzi, a tymczasem okazuje się, że to jest film o tym, że głęboko pod ziemią, pod londyńskim metrem jest monstrualna pieczara pełna krwiożerczych potworów i ten morderca je utrzymywał na wodzy, dając im krwawe ofiary, żeby one nie wyszły i nie zabiły całego świata.
To dziękuję ci za ten bardzo intensywny spoiler na temat całej fabuły filmu, którego już teraz na pewno nie obejrzę.
Ale nie, ty byś tego nie obejrzał, Hubert, bo masz Interstellar w kolejce, więc ale to jest przykład takiego, wiesz, to jednak jest o czymś zupełnie innym film, to ta gra nie robi aż tak mocno tego, ale byłem na tyle zdziwiony i zaskoczony, że szybko ta wajcha pod tym, nie wiem co o tym sądzić, przekręciła się w stronę, to jest to, czego chciałem.
Tak, i teraz wytrawni gracze, którzy być może nas słuchają, mogą się lekko wzdrygnąć, ale musimy też powiedzieć, że z Filipem jesteśmy ludźmi raczej prostymi i lubimy rzeczy, które mają dobrą fabułę. W związku z tym nawet w takiej aktywności jak gry komputerowe wydaje mi się, że nie będzie dużym przekłamaniem, jeśli w imieniu nas obu powiem, że przedkładamy dobrą rozgrywkę dla jednego gracza z fajną fabułą, która prowadzi cię przez kolejne meandry jakiejś historii, niż gry, wiesz, z wieloma graczami wymagające jakiegoś wysiłku i zmasterowania, żeby tak osiągnąć w nich dobre rezultaty. Gra nie musi być trudna, gra musi być przyjemna.
Tak, w pełni się zgadzam. My nie jesteśmy skillowymi gamerami i nie gramy po sieci, a jeśli gramy po sieci, to sami ze sobą.
Ja też chciałem powiedzieć, że u mnie to czasami do tego stopnia doprowadzana jest ta sytuacja, że ja mam czasami żal sam do siebie i do gry, jeśli ona mi na za dużo pozwala. To znaczy, jeśli jest gra, zwłaszcza z dobrą fabułą i z ciekawą, interesującą historią, która pozwala mi zboczyć z tej założonej scenariuszowo ścieżki i rozgałęzia się na wiele różnych możliwości, co zazwyczaj jest przez recenzentów postrzegane jako coś szalenie pozytywnego, że gra ma wiele różnych historii, które można odkryć na różne sposoby i można ją przejść na kilkanaście albo kilkaset różnych sposobów. Tymczasem ja mam takie poczucie, kurczę, przegapiłem coś, albo nie poznałem kawałka historii.
FOMO.
Tak, nie poznałem kawałka historii i bardzo lubię gry, gdzie moje decyzje mają charakter tylko i wyłącznie fasadowy. To znaczy ja mam wtedy poczucie, że spokojnie możesz podejmować dobre decyzje, złe decyzje, ale nie stracisz tego, co najważniejsze.
Nie, tak, ja na otwarte światy z milionem znaczników i milionem misji poboczных się trochę obraziłem, to znaczy korzystam z ich dobrodziejstw coraz rzadziej. Znudziłem się w pewnym momencie grania w GTA 5 dawno, dawno temu i przez ostatnie chyba tam 5 czy 10 godzin już mówię, dobra, dojadę do napisów końcowych i już zostałem. Jakby olewam wszystkie biznesy, wszystkie granie na giełdzie, misje poboczne i tak dalej, bo chcę to skończyć. I dlatego też mam przeczucie, że GTA 6, na które czeka pół biznesowego game developmentowego świata jak na zbawienie, bo będzie grą, która będzie kosztować 500 zł pierwszą prawdopodobnie, to nie wiem, czy ja podołam, bo boję się, że...
To jest jeden z tych powodów, dla których prawdopodobnie jeszcze nie zapoznałem się z grą Red Dead Redemption 2, bo obawiam się tego, że po prostu tam ja utonę w tym świecie i będę czuł paraliż pod tytułem, czy iść w prawo, czy w lewo, czy zrobić tę misję, czy tamtą i czy mam czas poświęcić.
Mam podobnie, tu jest pełna zgoda, więc takie gry jak Plague Tale są bardzo fajne, bo one robią robotę pod tytułem dostarczają rozrywki, pozwalają ci podejmować troszkę decyzji, gdzieś tam jest jakieś rozgałęzienie, ale generalnie przez te naście godzin przejdź do finału.
Półinteraktywny film.
No dokładnie,
tak.
I to jest super. Więc...
I przez te kolejne misje przedzierasz się tylko w 30% dlatego, żeby rzeczywiście dokonać tego aktu przemknięcia się niezauważonym wśród żołnierzy lub po prostu spalenia ich żywcem.
Dokładnie, bo możesz to robić, Hubert, bo masz moce takie jakby proca, która zapala, proca, która przywołuje szczury, proca, która oblewa smołą.
I to jest ten element, co mi się bardzo podoba, a jednocześnie mi się bardzo nie podoba, bo sam pomysł na mechanikę i zagnieżdżony bardzo mocno w tym świecie ten wątek alchemiczny, czyli teraz różne tajemnicze substancje, które tak naprawdę są spirytusem albo jakimś tam pyłem.
Siarkowodorem.
Siarkowodorem zasadniczo, ale są nazwane w sposób odpowiednio alchemiczny, dzięki czemu zyskują na znaczeniu.
Sanguinis.
I to, że rzeczywiście to się nazywa sanguinis, odoris i tak dalej, a tak naprawdę to masz do wyboru pocisk, który kogoś podpali, pocisk, który coś zgasi, pocisk, który przywoła szczury w odpowiednie miejsce i w drugiej części pocisk, który rozleje ropę, którą następnie będzie można podpalić, żeby był większy pożar. I te mechaniki są bardzo fajnie zmiksowane ze sposobami na uśmiercanie przeciwników, ewentualnie rozpraszanie przeciwników tak, żeby móc się przemknąć niezauważenie, a jednocześnie są strasznie irytujące, bo wydaje mi się, że w obu tych częściach, w drugiej jest to mniej trochę widoczne, ale w pierwszej bardzo, ten sposób i mechanika obsługi tych wszystkich pocisków jest bardzo, bardzo toporna.
No ja wiem, to jest ten przykład tak zwanego konsolowego koła, czyli jak okazało się, że jednak wszystkie gry muszą wychodzić na konsolach i tam się steruje padem i nie ma takich możliwości, że masz skróty klawiszowe, że możesz na klawiaturze wcisnąć milion guziczków, że myszka ma 15 przycisków i w ogóle, tylko musisz to jakoś ogarnąć na tych 8 przyciskach, dwóch gałkach. To wszystko musi być wygodne do osiągnięcia małą ilością ruchów.
Tak, ale tu nie osiągnęli tej ewolucji, którą na przykład osiągnął Spider-Man, bo tam było dokładnie to samo. W pierwszym Spider-Manie, jak się chciało użyć gadżetów sieciowych, to pojawiało się też kółeczko na cały ekran, czas spowalniał i się wybierało z tego dużego kółeczka odpowiedni gadżet i się dalej kontynuowało pojedynek. W kolejnych częściach już z tego zrezygnowali i zrobili te gadżety, skróty dużo lepsze, które się w czasie rzeczywistym po prostu wybierało. I gdyby tutaj też była metoda na używanie tych gadżetów alchemicznych w taki sposób nie wytrącający cię z pojedynku,
nieinwazyjny,
to byłoby dużo lepiej, ale pomimo tego, ta gra tej takiej mimo wszystko ułomnej i trochę topornej mechaniki i strasznie topornej sztucznej inteligencji, która jest jedną z głupszych ever, i to zarówno w pierwszej części, jak i w drugiej.
Mówimy tutaj o przykładzie takim, że wszyscy bohaterowie są słabi, więc muszą się chować przed żołnierzami, ale wystarczy, że główna bohaterka, to oczywiście jest, byłoby trudno zrobić to dużo lepiej, albo by potrzebowali więcej kasy, więcej czasu, lepsze komputerów, gracze by musieli, lepsze komputery musieliby mieć, ale że wystarczy, że jedna osoba się chowa, a jeżeli dwie osoby stoją pół metra obok, te, które też muszą się chować, to żołnierz ich nie widzi, bo przecież twoja główna postać się schowała.
Tak, ale żołnierz też na przykład cię nie widzi, kiedy stoi tuż przed tobą, ale stoi w trawie, którą ma po pas, a ty kucasz w tej trawie i on mimo tego, że jesteś pół metra przed nim, to nie widzi cię, bo przecież nie może
to są tak klasyczne gierkowe bolączki, które trzeba nauczyć się wybaczać.
Tak, ale to jest duża siła tej gry i tych gier obu, że pomimo takich no totalnie już absurdalnych sytuacji, to ta fabuła działa na tyle skutecznie, że nie wytrąca cię z tego świata i jakby chcesz dalej odkrywać tę historię.
Absolutnie, szczególnie, że druga część dużo bardziej podkręca emocje i to, jak bardzo masz się przywiązać do tych bohaterów, bo ten biedny, torturowany chłopczyk przez całą pierwszą grę on jest taki coraz bardziej heroiczny, on się odnajduje i w ogóle i w drugiej części...
A w drugiej się zwija, Jezu, on się tak zwija.
Tak, w drugiej części są jakby ślady tego samego w pierwszej połowie, że wydaje się, że on jest taki biedny, ale jednak da radę, bo najlepsze, czekasz, aż będziesz mógł
najlepsze,
znowu...
Najlepsze jest, że w drugiej części, grając, już wiesz, że za chwilę będzie coraz gorzej i nawet kiedy są te momenty, jest cały ten jeden długi rozdział po środku gry, kiedy trafiasz na wyspę, która była w snach Hugo i trafiasz do domu może agresywnego, ale mimo wszystko sympatycznego szlachcica i jest wyspa, gdzie są przyjaźni ludzie, którzy świętują i którzy celebrują Hugo i jego poprzednika i zrobili sobie z całej tej plagi swoją własną wersję religii i w sposób bardzo optymistyczny do tego podchodzą. Jest święto, jest celebracja, jest słońce,
kwiatki,
jest zabawa,
pięknie,
muzyka,
tak.
wszystko gra, ale przez i to trwa bardzo długo, to jest długi rozdział, ale przez cały ten rozdział ja grałem i mówię: Jezus Maria, jest wszystko daremne, ja wiem, że zaraz się wszystko zepsuje, będzie najgorzej, będzie cierpienie, mrok i upodlenie.
Tak jest, więc jakby przez pierwszą połowę gry czekasz, aż wreszcie ci pozwolą znowu korzystać z mocy szczurów. Jak niepisana zasada sequeli mówi, tam musi być wszystkiego trochę więcej, trochę bardziej, więc a misja ma trochę więcej możliwości, Hugo jako master wszystkich szczurów też ma trochę więcej możliwości, ale ten ostatni akt, trzeci akt gry, czyli ostatnie tam ile, 4 czy 5 rozdziałów, to jest wtedy, kiedy z tych podobnie skonstruowanych poziomów, gdzie o, tutaj teraz będzie otwarta przestrzeń, tu trzeba trochę poprzemykać, trochę pounikać, może kogoś zabić, ale generalnie nie zwracać na siebie uwagi. O, tu przebiegamy, o, tu jest znowu otwarta przestrzeń, a tu jest trochę liniowo, czyli zamknięta mapa, kilka korytarzy, a potem znowu to gra skręca, jak łażą pod ziemię, jak w końcu dostają się do tej świątyni, która jest skryta pod wyspą, i gra... bardzo zresztą skutecznie zaczyna stawiać na takie efektowne obrazy, ale mam na myśli kompozycję kadru, to jak są zbudowane te poziomy, jak gra światło, jest taki mrok, tam są sekwencje, które kojarzą się z Obcym, czyli z ksenomorfami.
Trochę z Obcym, trochę z jakimiś obrazami Hieronima Boscha, trochę z Beksińskim.
Tak, trochę z
Beksińskim,
dokładnie. I to wszystko wtedy, jak się zaczyna naprawdę gnój robić, taki solidny, i wiesz, że wszyscy robią wszystko, żeby ocalić tego Hugo. A ty już się czujesz, okej.
Wiesz, że nic z tego nie będzie,
ale jak to się wydarzy i dlaczego i w ogóle o co chodzi? To w momencie, kiedy ostatni rozdział ci mówi, że słuchaj, no wiesz co, w sumie musisz wejść teraz do jądra ciemności, ale w sercu, w jądrze jądra, w sercu tego jądra siedzi twój kochany braciszek, otumaniony, wiesz, totalnie niszczącą wszystko mocą, no i słuchaj... Musisz mu przypierdzielić z procy w ryj.
Tak, ale nawet pomijając fakt, że taka jest końcówka tej gry, to fascynujące jest to, że druga część tej gry, a druga połowa tej części gry stopniowo przez cały czas nabudowuje w tobie fabularnie świadomość, że to się dobrze nie skończy. Mhm. Jest coraz więcej tych sygnałów. Tak jak w pierwszej części, tak jak mówisz, Hugo i ta relacja między wami się buduje, bo to też jest tak, że Amicia nie miała specjalnie do tej pory kontaktu ze swoim bratem, bo jak mówiliśmy, on musiał żyć w odseparowaniu, ponieważ nadopiekuńcza, alchemiczna matka próbowała go jakoś z tej choroby wyciągnąć i odseparować od świata, bo wiedziała, czym to grozi. To ta relacja w pierwszej grze była nabudowywana i mimo tego, że spotykali przeciwności i Hugo miał momenty, kiedy był słabszy, był bardziej podatny na makula i było coraz ciężej, to ta relacja się nabudowywała. Natomiast cała gra druga, od drugiej połowy tej gry, ta relacja jakby się zwija, to znaczy Hugo jest coraz bardziej depresyjnie nastawiony do świata, a Mitzi coraz bardziej narasta przeświadczenie, że to się dobrze nie skończy, ona próbuje z tym walczyć, ale nieskutecznie i w końcu godzi się z tym, że to się nie skończy dobrze i będzie musiała zrobić tę najokropniejszą rzecz, jaką w życiu musiała zrobić. No. I ty jako gracz czujesz to samo, w związku z tym ta gra stosuje taki bezczelny szantaż emocjonalny na zasadzie: ty jako gracz wiesz, że to się dobrze nie skończy, ale nie możesz się powstrzymać przed tym, żeby kontynuować. I to świadczy tylko o tym, jak świetnie jest ta fabuła rozpisana.
Tak, jest dobrze rozpisana, jest dobrze zagrana, czyli bohaterowie, którym głosu użyczają. No my graliśmy po francusku, ale...
Bo tak trzeba.
Bo tak trzeba, bo to się dzieje we Francji. Ale oczywiście na afiszu są przede wszystkim głosy anglojęzyczne. To działa. No i to jest przykład gry, którą można by zamienić w fajny miniserial 6-8 odcinkowy, nawet te dwie części połączyć w jedną, albo wzorem The Last of Us zrobić dwa sezony. Czyli
a potem by się ludzie znowu czepiali, że w roli Amisji obsadzili Belle Ramsey i co.
Albo czarną skórę.
Nieważne, że jest to jeden z najlepiej zrealizowanych seriali ostatnich lat, ale ona nie jest tak ładna jak na we grze, Filip.
Zacznie się, Hubert, za dwa tygodnie będzie na nowo to samo, będzie, daj spokój.
Tutaj tylko się jeszcze pojawi ta druga postać z Last of Us 2, więc...
Tak, duża umięśniona dziewczyna, którą gra nie tak duża umięśniona dziewczyna.
Wszystko źle.
Wszystko źle, dokładnie.
Bo pamiętaj, gracze nienawidzą tej drugiej postaci, w związku z tym jak się będzie za ładna, to będą skonfundowani. Będą, jak to mam, nie lubi się, za ładna.
Hate boner, tak? Będzie. No ale tak, mili państwo, i tak jak Hubert powiedział, jest szantaż emocjonalny, który działa tym lepiej, im więcej czasu się spędza z tymi postaciami. A że gra to jest medium, które wymusza, jeżeli to jest oczywiście gra nastawiona na fabułę, a nie na szybki dolar pod tytułem fabuła doklejona do multiplayera, jak w Call of Duty.
Albo na farmienie dungeonów.
Albo farmienie dungeonów, dokładnie. To spędzając te 12, 13, 14, 15 godzin z bohaterami, których zdążyło się polubić jeszcze w poprzedniej grze, i ewidentnie ten emocjonalny gnój i dół bohaterów wciąga coraz bardziej, to nawet jeśli jest to dosłownie szantaż emocjonalny, szczególnie że gra nie daje ci specjalnie wyboru, oprócz tego jednego, o którym ty nie wiedziałeś, powiedziałeś mi o nim i ja też nie wiedziałem, że wcale gracz własnoręcznie nie musi uśmiercać swojego brata.
I tu spoiler, uwaga, to niczego nie zmieni, nie, bo ktoś inny go zabije.
Dokładnie, ktoś inny go zabije, ale przynajmniej wiesz, jakby to zło, najgorsze zło nie jest z twojej ręki. To jako, że to się dzieje po tych 12 godzinach, to chcąc nie chcąc jesteś tak już zainwestowany w tą historię, w tych bohaterów, że nie ma szans, żeby to na ciebie nie podziałało. A jak nie podziałało, to jesteś robotem bez uczuć.
Wiesz, co jeszcze na mnie podziałało? I to jest też element reżyserii w grach komputerowych bardzo intensywnie, w bardzo prosty sposób, ale bardzo efektywny pokazany w tej ostatniej sekwencji, kiedy musisz podjąć decyzję, żeby świadomie użyć swojego oręża przy pomocy pada. Musisz wybrać proce, musisz wybrać kamień, musisz użyć przycisku, żeby wycelować. I to, w jaki sposób jest to pokazane, poza tym, że zmusza to ciebie jako gracza do wykonania tej czynności, to tak jak przez całą grę użycie procy to był taki mechaniczny proces pod tytułem, dobra, teraz muszę nacisnąć to, żeby wycelować, a to, żeby strzelić, to tutaj ta animacja Amisji, która wkłada kamień do tej procy, jest spowolniona. Ona widać, że jest cierpi i że jakby nie może się zdecydować i nawet to, jak tam procą kręci, to robi to tak na zasadzie powoli. I ja specjalnie nawet zrezygnowałem z tego strzału za pierwszym razem i zobaczyłem, że ona wtedy też nie zrobiła z tego, nie wróciła do tej domyślnej pozycji bezczynnej, tylko wykonała gest pod tytułem nie, nie dam rady. Aha. Fantastycznie, pięknie zrealizowany, prosty pomysł, oczywisty, ale też złapałem się na tym, że jako gracz chciałem spróbować strzelić, ale zrezygnować. Sam siebie reżyserowałem w tej jednej scenie.
Dobrze, a to znaczy, że się jest w czówkach, Hubert. Tak, bardzo się cieszę.
Żeby jeszcze lepiej na mnie osobiście to zadziałało. To jest w ogóle fantastyczny mechanizm. Sam siebie zmusza do tego. Nie, chcę się poczuć jeszcze gorzej. Zmuszę się do tego, żeby pokazać, że nie dam rady, ale potem jednak dam radę.
Tak, ja często też tak robię. To jest, ja to rozumiem, bo to jest trochę szanowanie tego, jak dużo pracy zostało włożone w grę, która bardzo ci się podoba, a po drugie, sam sobie dokładasz tego takiej imersji, tego, wiesz, że ty jesteś w tym świecie i rzeczywiście robisz te rzeczy, które widzisz na ekranie, więc jak dobrze państwo się domyślają, drodzy słuchacze, to nam się obie części plagowej historii podobały. Nie są to gry drogie, więc warto się skusić i w nie zagrać. Jeżeli nie straszne wam są spoilery, już wiecie, że będziecie naparzać się z papieżem oraz wiecie, że Hugo umrze.
Tak, a jeszcze chciałem nawiązać do tego, że ty jako gracz podejmujesz decyzje reżyserskie mm-hmm. i inwestujesz swoją osobowość w grę, mm-hmm. to jest jeden z tych powodów, dla których ja mam zawsze bardzo duży opór, żeby być złym w grze. Zawsze tak. Mnie to bardzo kusi, ale kiedy przychodzi co do czego, to na przykład jeszcze nie zdarzyła się żadna gra Star Warsowa, w której bym świadomie wybrał ścieżkę ciemnej strony, mimo tego, że we wszystkich grach Star Warsowych, absolutnie wszystkich, moce dostępne po ciemnej stronie są mocy lepsze. Są dużo ciekawsze, dużo bardziej efektowne i dużo bardziej śmiercionośne niż te dostępne dla Jedi, a mimo to jeszcze nie zdarzyło się, żebym...
Ja to rozumiem i dlatego taką dużą frajdę mi dawało, jak graliśmy dawno, dawno temu po sieci w Jedi Academy, to ja biegałem i cię dusiłem tak. i innych.
I dlatego, i dlatego najbardziej grą Star Warsową, z którą się męczyłem kiedykolwiek, to były te bonusowe plansze do Force Unleashed, kiedy nie miałeś wyboru, bo one były wyreżyserowane tak, że toczyły się w tej wersji gry, w której przechodzisz na ciemną stronę mocy i zabijasz Luke'a Skywalkera, i zabijasz księżniczkę Leję, i zabijasz Chewbacca, i rany boskie, do czego oni mnie zmuszają? Ja nie chcę tego robić.
Robert, i dlatego, robię to. Widzisz, gry są siedliskiem wszelkiego zła. Pan być może przyszły prezydent Trzaskowski ostatnio jakieś pierdoły gadał o grach, bo to widziałem na Reddicie, ale czytałem tylko komentarze, że...
Chciałem powiedzieć, że to jest po raz kolejny siła serialu, o którym nie będziemy mówić, bo szalenie mnie bawi to, jak serial Netflixowy i to, jakie wzburzenie zrobił w internecie, spowodowało, że absolutnie wszyscy od nauczycieli po polityków nagle zaczęli...
Przejmować się, tak? Musimy zrobić coś z tą młodzieżą.
Drodzy rodacy, musimy koniecznie zainteresować się tym, co nasze dzieci robią w internecie, ponieważ dowiedziałem się z Netflixowego serialu, że spędzają tam czas poza naszą kontrolą. Ale my nie o tym.
A różowe serduszko znaczy coś innego niż myślałem. Ja tego nie wiedziałem na przykład, ale dobrze. Mili państwo, A Plague Tale Innocence i A Plague Tale Requiem, autorstwa Asobo Studio. Bardzo spoko gierki, obie warto dla tych, co lubią fabułę, emocje, gameplay nacechowany w równej mierze akcją, co skradactwem, ale podkreślamy, są to rzeczy liniowe i wykreowane tak, żeby jednak dało się dojść do końca, a nie Dark Souls.
Tak, nie jest to gra przesadnie trudna, wręcz bym powiedział, że zwłaszcza część pierwsza jest grą bardzo łatwą. Mm-hmm. W drugiej części te sekwencje skradankowo-waleczne zostały trochę podkręcone.
Jest ich więcej.
Zwłaszcza w drugiej połowie jest ich więcej, są trudniejsze, bardziej skomplikowane. Natomiast w każdej z nich jest ewidentny sposób jakiś, żeby je przejść. A w ogóle bardzo podoba mi się to, że to jest też gra, która mimo tego, że możesz w niej zabić absolutnie wszystkich, jeśli masz taką ochotę, to jest gra, która cię zniechęca do tego też w sposób fabularny, ponieważ reakcje wszystkich postaci, które tobie towarzyszą na to, kiedy zabijasz bezceremonialnie ludzi w trakcie tych sekcji skradankowych, są takie: a misja, czy jesteś pewna, że chcesz to robić? Tak. To nie ma powrotu z tej drogi. To zostanie
ścieżka
z tobą do końca życia.
Strony.
To zostanie z tobą do końca życia i rzeczywiście powoduje to, że zastanawiasz się następnym razem, a może jednak spróbuję się jakoś tak przeczmychnąć między nimi.
No dobrze, więc powiedziałeś wcześniej 45 minut temu, że danie główne podcastu będzie później. Teraz przez chwilę pogadamy o grze o szczurach. Tymczasem...
Tak powiedziałem? Tak. Już nawet nie pamiętam, tak powiedziałem.
Widzisz, bo się tak zaangażowałeś w dyskusję. Więc mili państwo, przechodząc dalej, czyli do tych tematów, które są może troszkę bardziej uniwersalne, czyli a które gry mają fajną historię, a czy te historie nadałyby się na film, a czy są filmy, które byłyby lepsze jako gra. Hubert, mimo tego, że mówisz, że się nie przygotowałeś, to jak sam sobie zadajesz pytanie, która gra miała najlepszą historię, to żadnej nie masz w głowie? No
nie,
weź.
No mam pełno, które miały dobre historie i jedna jest też stosunkowo bardzo świeża. To znaczy, wydaje mi się, że Alan Wake część druga jest grą z jedną z najlepszych historii i z jedną z najlepszych klimatów ever historii. Natomiast druga gra, która mi przychodzi na myśl, jeśli chodzi o rozbudowanie świata, jego wewnętrzną spójność i w to, w jaki sposób jest on wciągający, w taki sposób może nie tyle jak się historia toczy, ale jak jest ten world building stworzony, to jest gra pewnie odrobinę mniej znana w naszym polskim świadku i wydaje mi się, że w ogóle fatalnie niedoceniona, jeśli chodzi o historię gier komputerowych, to znaczy jest to cała seria Legacy of Kain.
O, ja mam wrażenie, że ostatnio jest dużo o niej, że jakby remastery wyszły, no, ale...
Bardzo się cieszę, że jest jakieś, pojawiło się coś o niej, bo wydaje mi się, że ona przez długi czas była seria zapomniana, a jest to fabularnie i tak jak powiedziałem, światobudowniczo jedna z najlepszych rzeczy, jaka powstała kiedykolwiek.
Pełna zgoda. Fantastyczny klimat Legacy of Kain ma 5 części, z czego pierwsza jest taka wstępowa, Blood Omen.
Znaczy w momencie, kiedy pojawia się Raziel, ta historia zyskuje nowej dynamiki i nowa głębia się pojawia i od tego momentu wszystkie części, może poza tą trójwymiarową, gdzie jest sam Kain.
Blood Omen 2.
Tak, Blood Omen 2. To są słabsze elementy może tej sagi, natomiast wszystkie części, gdzie mamy Raziel kontra Kain.
Och, pełna zgoda. Tak. Ja się zgadzam, to też jest jedna z moich ulubionych serii. Zastanawiam się, jakby biłem się z myślami, czy nie zainwestować w ten remaster, który wyszedł w grudniu, bo on robi to, co teoretycznie idealny remaster powinien robić, czyli jakby zachowuje nietkniętą historię i gameplay, ale wprowadza takie zmiany, jak oczywiście ładniejsze trochę modele, ładniejsze tekstury, ułatwia sterowanie padem, dokłada bonusy typu mapa świata, jakieś tam zakulisowe bariery, ale boję się, że jako, że te obie gry mają już 2 dekady na karku ponad, to żeby się zestarzały gorzej niż to, co pamiętam. Tak, że jakby ja pamiętam jako takie super, a dzisiaj jest szansa, że to by nie było to i bym sobie raczej popsuł wspomnienie o tej grze, ale jeżeli mówimy o klimacie, budowaniu świata, fenomenalnych aktorach, którzy podkładali głosy pod głównych bohaterów całej sagi, no to jest top, absolutny top. Przyjmuję, Hubert, te 2 propozycje.
I mam jeszcze jedną grę i myślę, że będziesz wiedział, o jaką grę chodzi.
Okay.
Bo jest to, Filip, najlepsza gra, jaka kiedykolwiek powstała, jeśli chodzi o gry o tematyce kryminalno-gangsterskiej, w której wcielasz się w osobę, która para się działalnością mało legalną, w szarej strefie działa, z najlepszego kina gangsterskiego bierze swoje wzorce i nie jest to żadna z części Grand Theft Auto, które też cenię, ale dużo mniej, bo jak dobrze wszyscy wiemy, najlepszą grą o kryminalistach na świecie i w historii ludzkości jest Pierwsza Mafia.
Tak jest i jej fantastyczny remake dla współczesnego odbiorcy, który robi jeszcze lepiej to, co remake powinien, czyli wszystko, co piękne, robi jeszcze piękniejsze. Także wygląda, jakby wyszło wczoraj.
Tak, natomiast jest to gra, która najlepiej na świecie połączyła gangsterską wizję Coppoli i Scorsese. To jest Ojciec Chrzestny połączony z Goodfellas. Filip, nie wiem, czy pamiętasz, ale ja do dzisiaj, to była jedyna gra, w której ja przestrzegałem przepisów ruchu drogowego, dlatego, że jako gangster, który działa w utajnieniu, nie chce zwracać na siebie bardzo uwagi słusznie. Policji. W GTA kompletnie nikogo to nigdy nie interesowało.
Pędzisz, jedziesz pod prąd.
Natomiast w tej grze zatrzymywałem się na czerwonych światłach i w związku z tym prawdopodobnie przejście tej gry zajęło mi dużo więcej niż mogłoby.
Dokładnie, ale to też widzisz przykład tego, że wziąłeś i się zainwestowałeś w świat i historię, i klimat. Pełna zgoda. Mafia, czyli najbardziej amerykańska gra zrobiona przez Czechów. Ever. Zgadzam się w 100%. Hubert, to ja chciałem teraz przejść do moich propozycji, jeżeli mówimy o grach, które zasługują na wyróżnienie, jeżeli chodzi o opowiadaną historię i które mogłyby stać się fantastycznymi filmami i prawie niektóre nawet może i się stały, ale zanim to rzecz, która nie jest wybitna, jeśli chodzi o opowiadaną historię, ale zagrałem w nią chyba w bardzo odpowiednim momencie, bo to jest jedyna gra ever, po której przejściu się poryczałem. Ale to było właśnie, dlaczego to było tak dogłębne przeżycie, bo wydarzyło się w momencie, kiedy oczekiwałem na narodziny córki i ta gra się nazywa Rime, Czy mówi ci ten tytuł cokolwiek?
Już myślałem, że się nazywa Abortion Simulator.
To później. Nie, jeżeli ci nie mówi i państwu też pewnie nic nie mówi, to absolutnie nie dziwi mnie, bo jest to tak zwana, to jest taka, indyczek to jest tak zwany, czyli malutka gierka. To jest gierka o chłopcu i jego lisie na egzotycznej wyspie.
I to jest właśnie ten element, o którym mówiłem na początku tego odcinka, czyli widzisz, Filip, tak samo jak ja jestem dużo lepszym znawcą kina niezależnego z platformy Mubi, to ty jesteś dużo lepszym znawcą gier tak zwanych
gier indie, niezależnych.
Tak zwanych indyków, bo moja przygoda z nimi jest bardzo mocno ograniczona, ja natomiast ty lubię. Dość głęboko.
O Jezu, ja strasznie lubię. To jest, to, tam jest Hubert, tam jest serce gamingu. Tam są rzeczy,
które... Samo ci mówię o platformie Mubi.
Tam są rzeczy, które wiesz, przesuwają granice i mówią ci, że, że warto być graczem, bo jak najbardziej drogie, najbardziej napompowane budżety są na tym świeczniku i o tych grach się mówi, to te mniejsze tytuły robią rzeczy, które są naprawdę fajne.
Wiesz, gdybyś zamienił słowo gry na słowo filmy, to mogłaby to być reklama o festiwalu Nowe Horyzonty.
Na przykład, dobrze, pozdrawiam Marcina, naszego dobrego kolegę. Więc, drodzy państwo, gra Rime, która jest tak zwanym puzzle platformerem, trójwymiarowa gra, gdzie obserwujemy chłopca biegającego po pięknej wyspie. Grafika raczej umowna, ale przez całą grę towarzyszy mu magiczny lis. No i teraz chyba, żeby jakby powiedzieć, dlaczego, Hubert, ja się poryczałem, ale to było dosłownie tak, jak wyleciały napisy końcowe, to po prostu siedziałem i nagle poczułem, że nie mogę. Jakby łzy zaczęły lecieć i ja mówię, ja muszę o tym komuś powiedzieć. Spoiler z tej gry polega na tym. Bardzo przepraszam państwa, jeżeli ktokolwiek gra w grę Rime albo zamierza, co jest mało prawdopodobne. Wszystko jest w takim magicznym, onirycznym, niemożliwym świecie. Ale jest piękna klamra kompozycyjna, bo na początku gry obserwujemy jakiegoś człowieka, który, jak się domyślamy, on opowiada tą historię. Być może. I potem jest gra, która się dzieje, tam się dzieją rzeczy i jest finał i w ogóle. I w momencie, kiedy okazuje się, że rzeczy, które ty widziałeś po drodze, bo tam są charakterystyczne różne takie, nazwijmy to postacie, kształty, budowle, jakieś monumenty, to wszystko są wskazówki dotyczące tego, co działo się w tak zwanym prawdziwym życiu. I jak się okazuje, że po wszystkim, że ta cała gra, którą ty teraz, drogi graczu, przeszedłeś nie za długo, bo to było tam, nie wiem, 6-7 godzin, to są wspomnienia ojca, który stracił syna i ten lis, którego ty masz u swojego boku, to była ukochana maskotka tego syna i że ten ojciec patrzy na tą maskotkę, trzyma ją w rękach i wiesz, patrzy w dal, na morze, w kierunku zachodzącego słońca, wspominając swoje zmarłe dziecko. Jezus, kurwa Maria, Chryste, co wy ze mną zrobiliście?
Chryste, panie, dokładnie jak finał serialu Dojrzewanie.
Ale I tu jest klamra kompozycyjna. Ja po prostu tak się rozpadłem. Ja jeszcze musiałem tak, jak kiedyś, jak Hubert, jak w podstawówce coś ci się bardzo nie spodobało, byłeś strasznie smutny i musiałeś, ale to była jego maskotka. To byłem tak, prawie że ugly cry. To zostałem totalnie rozbity, więc to jest przykład tego, że gry bez większego problemu są w stanie wywołać emocje konkretne, nawet jeżeli to nie jest gra, która stawia fabułę na pierwszym miejscu, bo tu chodziło o po prostu zwiedzenie ładnego świata, poskakanie, pokonywanie przeciwników.
A na koniec ci dowalimy emocjonalnie.
Dokładnie, jest emocjonalny cios taki, że się po prostu totalnie rozpadłem, ale to nie jest przykład gry, którą bym wyróżnił za fabułę, tylko za to, jak bardzo doskonale mnie zniszczyła. Natomiast na liście, Hubert, pierwszą grą, którą wpisałem i która jest ci znana, ale w którą nie grałeś, gdyż jest grą tak zwaną pierwszoosobową, a jak wiedzą ci, którzy cię znają, ty raczej lubisz oglądać tyłek postaci, którą grasz.
Ja bardzo lubię oglądać głównego bohatera lub bohaterkę od tyłu, w związku z tym jest tylko jedna rzecz, którą gardzę bardziej niż grami FPS i jest to piłka nożna.
Ale tam widzisz swojego bohatera, jakbyś chciał fifkę zagrać, Hubert, to wiesz.
Nie, to jest zupełnie inny rodzaj nienawiści.
Hubert, Bioshock. Bioshock, który przoduje na listach dwóch, jeżeli mówimy o gra. Oczywiście pierwszoosobowa, w skrócie strzelanina, ale tam jest oczywiście motyw taki magiczny trochę. Jest fantastyczny retrofuturo świat, miasta zbudowanego na dnie oceanu. To są lata 50. które i 60., które poszły do przodu niesamowicie. Są mutacje, że można się trochę ulepszyć i tak dalej, ale to miasto trafił szlak. I ty jako bohater wpadasz do tego miasta i w ogóle. I gra Bioshock, która czerpie z wielu klasyków przed nią wypuszczonych, przoduje na dwóch typach list, czyli A, najlepsza fabuła generalnie i B, najlepszy twist fabularny, tudzież zwrot fabularny, bo jest to generalnie gra bardzo liniowa, gdzie trzeba zrobić wszystko tak, jak sobie to twórcy wymyślili, ale geniusz tej gry polega na tym, że w momencie, kiedy wszystkie puzelki fabularne wpadają na swoje miejsce i dowiadujesz się, kim tak naprawdę jest twój bohater i dlaczego robi to, co robi. I ta słynna kwestia, której nie będę spoilował, bo to jest rzecz, którą naprawdę warto doświadczyć własnoręcznie, a jeśli ten wieloletni plan, o którym się słyszy już od dawna, ekranizacji, bo to jest jedna z tych gier, która od dawna zasługuje na ekranizację i przecież pan Gore Verbiński, który zrobił między innymi Ring albo Weathermana, albo ten o lekarstwo na co? Cure for Wellness. Dużo filmów zrobił. To on miał siedzieć za sterami Bioshocka filmowego, potem miał być chyba Netflixowy film albo serial, nie wiem, gdzie generalnie się rozbijało budżet, bo tam trzeba po prostu zbudować świat od podstaw w zasadzie.
Ale zamiast tego powstał film Borderlands.
Nie spoiluj kolejnych odcinków podcastu. To ta jedna, jedyna kwestia, czyli słynne would you kindly, które pada w odpowiednim momencie w grze i wyjaśnia ci wszystko, co się działo wcześniej. I okazuje się, że jak w szóstym zmyśle, dokładnie jak w szóstym zmyśle, że to, co się działo przez ostatnie 10 godzin, to wcale nie było tym, co ci się wydaje, że się działo.
Czyli, że ten koleś w peruce to był Bruce Willis przez cały film.
Dokładnie. Że ten koleś w peruce to był Bruce Willis, czego się nie spodziewał nikt. To robi tak fenomenalną robotę, że ja się wcale nie dziwię, że tak długo próbują dokonać ekranizacji, bo ta historia zasługuje na to, żeby poznali ją ludzie, również ci, którzy nie grają. Po prostu. Jest super ekstra. Druga część Bioshocka troszkę gorsza, ale też ma bardzo fajny zwrot fabularny. Trzecia część Bioshocka z pod tytułem Infinite, która wychodzi bardzo daleko poza świat podwodny, a dokładnie do fikcyjnego miasta fruwającego w chmurach, jeszcze wcześniej fabularnie umieszczona, bo w latach 20. i 30. XX wieku. Łączy to wszystko w jedno. Też jest bardzo dobry twist fabularny. Pan, który stworzył te wszystkie gry, pan Ken Levin, ma po prostu głowę do opowiadania historii. Bardzo fajnie to rozkminia.
Jedno pytanie.
Tak.
Jak długa jest twoja lista, abyś o każdej pozycji z tej listy nie. Tyle gadał?
Nie, to o tej powiem najwięcej, bo pierwsza, która mi wpadła do głowy, więc stwierdziłem, że zasługuje na to. Druga, którą wpisałem, to była ta, o której wspomniałem mimochodem w tym odcinku podcastu nagranym poprzednio z Michałem Oleszczykiem.
Soma.
Czyli gra Soma, która dotyka kwestii, wiesz, osobowości, jestestwa i tego, czy twoje ja to tak naprawdę ja.
I teraz jest ten element, gdzie ja się poważnie zastanawiam, czy chcę słuchać tego, co masz do powiedzenia, bo wcale nie wykluczam, że będę chciał zagrać.
Ale ona też z oczu się Hubert patrzy.
Spoiluj.
Nie, dlatego nie powiem, o co chodzi, ale to jest, jesteś pewien?
Moja nienawiść do tego formatu dużo większa niż...
Dobrze, to tu, drodzy państwo, zespoiluję, bo tutaj to jest horror, w którym się nie ma jak obronić przed zagrożeniem, więc tam się spierdziela. To jest ten typ horroru, gdzie jesteś bohaterem, który jest wiecznie zaszczuty, to się wszystko dzieje w bazie głęboko pod wodą oceanu czy morza, nieistotne, jest to przyszłość, więc w tej bazie są roboty i ty jesteś w sercu tej bazy jedynym ocalałym, który musi się dowiedzieć, co jest grane, o co chodzi i tam jest jakaś obecność, jakiś potwór, który cię goni, nie można na niego za długo patrzeć, to jest zresztą dobry mechanizm, bo jak się za długo widzi potwora, to on przestaje być straszny, a on jest taki ukryty, więc tam trzeba uciekać i tak dalej.
Czyli nie ma takich sensów, że siedzisz w trawie, a robot, ten potwór na ciebie patrzy, ale cię nie widzi.
Nie, na szczęście nie, bo jak stoisz za długo zbyt blisko potwora, to po prostu twoja postać wariuje i tak przegrywasz. Ten fenomenalnie genialny trik, który polega na tym, że ty jakby cała fabuła pcha cię do tego, żeby uciec z tego miasta. Jak się dowiadujesz, że świat zszedł był na psy, była jakaś apokalipsa i generalnie ludzie spierdzielili z planety hen daleko w kosmos rakietą, to ty jako ten ostatni ocalały mówisz, o, będę uciekał. I są takie punkty, gdzie zapisujesz. Są punkty save'u. Klasyczne. Nie możesz zapisać w dowolnym momencie, tylko są w odpowiednich miejscach. I finał gry robi coś takiego, że też zapisujesz grę, oczekujesz, że będziesz oglądał finał, ale gra robi coś takiego, że okazuje się, że w każdym momencie, jak mogę teraz trochę mylić, ale klucz do rozwiązania zagadki jest taki sam, czyli twoja osobowość, ten twój ty, ja, bo ty jesteś robotem w tej grze, czego na początku wcale nie wiadomo, to ty się przenosisz z ciała do ciała, jak zapisujesz grę. I ty jesteś nowym robotkiem. I w ostatniej chwili, kiedy mówisz, o, polecę do gwiazd i w ogóle, to tak, zapisało się. Tylko, że ty zostałeś w tym świecie, w którym byłeś, w tym podwodnej bazie. Cały czas tam jesteś, a ten twój zapisany ja, on wsiadł do tej rakiety i spierdzielił, i on będzie żył. A ty jako gracz siedzisz pod tą wodą i tak patrzysz i mówisz, ale dlaczego ty nie ja odjechałem? Przecież ja jestem, ja przez te ostatnie 10 godzin biegłem po tej podwodnej bazie, żeby uciec, a tymczasem uciekłeś, ale nie uciekłeś, Hubert.
Czyli Miki 17 tylko lepiej.
No dokładnie. Miki 17 tylko lepiej. Szybko, Hubert, szybko, bo się kończy się czas. Czy, jak myślisz, czy umieściłem jakąś polską grę na liście? Czy musiałem umieścić tą jedną grę polską, o której wszyscy mówią, że to jest jedyna polska gra?
Znaczy nie wiem, czy nie, bo mówią, dwie polskie gry są, nie? Zasadniczo.
To jakie są polskie
Fabularnie gry? Chyba są dwie polskie gry. Jest to trzeci Wiedźmin i pierwszy Cyberpunk.
No okej, okay, racja.
Jest jedna firma w Polsce, która robi gry, ale tak. Gry są dwie.
Nie, tak, Wiedźmin 3 jako magnum opus i w ogóle najlepsza polska. No tak, jestem w stanie się z tym zgodzić. Fabularnie jest super ekstra, ale głównie dlatego, że nabudowały to odpowiednio dwie poprzednie gry. I tak jak historia trzeciego Wiedźmina jest bardzo fajna, ale ona generalnie zyskuje, im więcej pozna się rzeczy wokół głównej fabuły, czyli te wszystkie elementy światotwórcze, questy poboczne i tak dalej.
Pierdały na mapie, tak zwane.
Dokładnie, znaki zapytania na mapie. To pierwszy Wiedźmin ma dużo lepiej poprowadzoną historię jako zamknięty element, bo oni jeszcze nie wiedzieli, że zrobią kolejne i że odniosą taki super sukces. Tam jest dużo fajniejszy zwrot fabularny, który ci mówi, że ten dzieciak, którego spotkałeś na początku, to tak naprawdę jest ten zły gość, którego musisz zabić na końcu, bo on się przeteleportował przez czas i przestrzeń. I to było spoko. A dla wielbicieli wspomnianych już wcześniej gier indie, absolutnie przefenomenalna propozycja na 5 godzin, czyli w dorosłym życiu 5 wieczorów, a w życiu studenckim 1 wieczór i jeszcze imprezę potem, gra Firewatch. Czy słyszałeś o grze Firewatch?
Nie, bo ma za mało A w swojej kategorii.
Kategorii wagowej, tak. Gra Firewatch, która jest znowu z Hubert, z oczu bohatera, więc jest mi bardzo przykro.
No to jak możesz w ogóle pytać, czy słyszałem?
No słyszałeś, bo
takie gry mnie nie interesują.
Ona jest piękna, ona jest dobrze pomyślana. To jest jeden z tych tak zwanych pogardliwie symulatorów chodzenia, gdzie łazisz po mapie i klikasz w rzeczy i one się dzieją. Ale emocjonalność jest odpowiednio podbudowana, bo przez całą grę twój bohater, który jest strażnikiem leśnym, siedzącym na tej wysokiej wieży gdzieś tam w Wyoming czy innym Yellowstone, żeby patrzeć, czy się nie jara. Stąd Firewatch. Siedzisz na wysokiej wieży, a 20 km dalej jest inna wysoka wieża i tam siedzi inny strażnik. I przez całą grę ty i dziewczyna, która mieszka, w sensie pracuje w tej innej wieży, gadacie sobie przez radio. Ty jej nie widzisz.
Czyli to jak w tym filmie na Apple Plus.
The Gorge. Tylko, że oni się widzą bardzo szybko i się zakochują w sobie, z tego co wiem, ale jako, że nie posiadamy platformy Apple, to bazujemy na tym, co napisali w internecie. Ale dokładnie tak, siedzą na wysokiej wieży i patrzą, czy nie jest pożar. Ona jest jego przełożoną i oni gadają. I przez całą grę się gada przez radio, wybiera się linie dialogowe, buduje się więź między bohaterami, jest do tego tajemnica, która się nabudowuje, bo o, czy tu ktoś kogoś porywa w tym parku narodowym, czy tu jest trup w jaskini i w ogóle tajemnica wydaje się, że będzie zahaczać o rejony z archiwum X. Tymczasem jej rozwiązanie jest cudownie banalne i bardzo życiowe i dlatego wiele osób mówi, co? Tyle tego wszystkiego tylko po to? A okazuje się, że nie, bo to jest, that's life, my friend. I choćby dlatego, jest bardzo życiowa i zrobiona...
Czy to jest zakończenie jak u Kevina Smitha, że te tajemnicze trąby to nie była apokalipsa, tylko po prostu studenci puszczali głośną muzykę?
Na szczęście nie, ale jeżeli chodzi o tak zwaną deflację napompowanego baronika, to tak, to jest w tym rejonie. Broni się tym, że została zrobiona w sposób tak zwany niefotorealistyczny, czyli jest po prostu bardzo ładna, wystylizowana grafika, mimo tego, że to już, nie wiem, 7 czy 8 lat minęło. Dalej wygląda świetnie. Można ją kupić za mało pieniędzy na corocznych wyprzedażach w dowolnym sklepie, czy to PC-owym, czy konsolowym. Więcej informacji o grze nie będzie. Firewatch Indyk 5 godzin, bardzo dobry. Oh, jeszcze mógłbym więcej, ale wystarczy, bo The Last of Us też mam na liście, ale to chciałem powiedzieć, że...
To jest ta gra, którą ja mógłbym umieścić na swojej liście bardzo wysoko, a nawet na pewno w pierwszej trójce, ponieważ poza tym, że doświadczyłem jej bardzo intensywnie ze względu na to, że musiałem ją przejść w bardzo krótkim czasie.
Bo czekałeś na co innego?
Tak, w związku z tym spędziłem z nią kilka dni... po wiele, wiele godzin grając każdego z tych dni. W związku z tym...
Kuba, a czy ty się poryczałeś na The Last of Us? Ja się poryczałem, jak czekałem na narodziny mojego dziecka, grając w grę o lisku.
Nie, magicznym. Nie poryczałem się, natomiast bardzo doceniłem to, że byłem w stanie się tak mocno zidentyfikować z bohaterami tej gry. Mhm. I jestem też, jak dobrze słuchacze wiecie, ci, którzy nam towarzyszą, wielkim miłośnikiem serialu, który wydaje mi się, że przenosi z tej gry to, co najlepsze, a to, co trzeba zmienić, żeby dostosować to do formatu serialowo-filmowego, zmienia w sposób odpowiedni. W drugą część gry jeszcze nie zagrałem.
Głównie
dlatego, że nie miałem takiej konsoli, jak trzeba, żeby w nią zagrać, a wersja na komputer osobisty wyjdzie dopiero za dni parę, więc czekam i na to. Wiem, że tutaj była dużo większa kontrowersja fabularna. Znam największy spoiler tej gry, zresztą nie jeden, tylko więcej. W związku z tym zakładam, że takie emocje jak do tej pory mi towarzyszyć nie będą. Natomiast tak, Last of Us w wersji OG na PlayStation 3 zaliczyłem, przeżyłem i bardzo mocno doceniłem. Natomiast Filip, ja mam jeszcze, żeby tak na koniec skończyć zgodnie z charakterem podcastu Hammerside, to mam jeszcze jeden tytuł z lewego pola i to jest też piękny przykład na to, że albo gra może zostać sfilmowana, albo film może zostać zgrowiony i nie wiem, szczerze mówiąc, co było pierwsze, bo kompletnie nie pamiętam. Filip, więc powiedz mi teraz, co było pierwsze? Czy pierwszy był film Szybcy i Wściekli, czy pierwsza była gra Need for Speed Most Wanted?
Most Wanted to jest gra z 2005 roku, czyli... więc Szybcy i Wściekli byli wcześniej.
No tak, czyli gra została zainspirowana tym kolorowym światem wyścigowych samochodów.
Tak, a jeszcze pamiętasz, że był Need for Speed Underground,
tak,
gdzie oni,
aczkolwiek,
wiesz, neony montowali.
Ja wiem, natomiast Need for Speed Most Wanted wygrywa tym, że tam rzeczywiście fabuła jest poprowadzona tak, jak ja lubię, czyli w sposób taki, że są bardzo źle aktorsko zagrane filmiki z prawdziwymi aktorami, które przecinają ci
jak w Command & Conquer kiedyś, tak.
Lub jest. W najlepsza gra, która jest tego typu na świecie w historii, jest nie do pobicia, to jest pierwszy Jedi Knight, w którego poziom filmików aktorskich jest nie do pobicia i nigdy nie zostanie pobity. Jest to przepiękna sprawa, ale tak chciałem tutaj wrzucić, że gra, i to zupełnie nie ironicznie, możemy udawać, że ironicznie, ale fabuła głupia, prymitywna, źle zagrana, neonowo, kolorowo przejaskrawiona fabuła gry Need for Speed Most Wanted, gdzie nasz bohater trafia do złego miasta i musi odzyskać swój super samochód i musi wygrać z wszystkimi wyścigowcami, którzy w tym mieście mieszkają, a jednocześnie uciekać przed policją.
Tak, jeśli dobrze pamiętam, ostatnia scena jest taka, że ty wyjeżdżasz tą jedną drogą z tej wielkiej otwartej mapy, która do tej pory była zamknięta, tak. Wyskakujesz z mostu w slow motion i jest koniec.
Dokładnie. To jest naprawdę fabuła, która mnie wciągnęła, ale w zupełnie inny sposób niż na przykład zrobiła to fabuła gry Alan Wake 2.
Dokładnie, ale to bardzo dobry przykład, bo to jest taki trend, że niektóre typy gier, które do tej pory fabuły nie posiadały, to tam się wstawia jakiś wątek, jakąś narrację, żeby usprawiedliwić to czy tamto. Moja lista oczywiście
natomiast
jest dużo dłuższa, ale już nie ma czasu.
Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, proszę, że to też zatoczyło bardzo piękne koło, bo gra Need for Speed, a właściwie seria Need for Speed została zekranizowana w formie filmu Need for Speed, który też obejrzałem.
Ja nie obejrzałem, nie odważyłem się.
Który nie był dobry. Dużo lepszym filmem o wyścigach growych, ale to bardziej...
Gran Turismo.
To jest Gran Turismo, który jest z kolei zaskakująco dobrym filmem, mimo tego, że teoretycznie oparty oczywiście na prawdziwych wydarzeniach. Oczywiście,
ale to jest dobry pomysł.
Odpowiednio podkoloryzowany, ale jest zrobiony na tyle sprawnie, że ogląda się to świetnie. Więc Filip, czasami się udaje, dużo częściej się nie udaje. To, co jest największą zadrą moją w świecie kinowych interpretacji dzieł growych, to jest zarówno pierwsze, jak i drugie podejście do filmowania serii o Hitmanie, która jest jedną z moich ulubionych serii gier komputerowych ever.
Wiem to.
Żadna z tych części nie tknęła nawet w 5% charakteru gier, które starała się zekranizować, mimo tego, że wystąpił w pierwszej próbie Timothy Olyphantastic.
Oh yes, bardzo lubimy Timothy'ego, no.
Aczkolwiek jest to bardzo nieoczywisty wybór, jeśli chodzi o postać agenta 47.
Głównie dlatego, że aktor musi się ogolić do roli, a ty dobrze wiesz, że ma fantastycznie bujne, gęste włosy, tak. To już jest zgrzyt.
Natomiast wydaje mi się, że temat ekranizacji gier komputerowych, a w szczególności ekranizacji wykonanych przez doktora Uwe Bolla.
O, doktor Uwe Boll.
To jest temat na zupełnie osobny odcinek, bo...
Jeden z wielu pomysłów, które mamy na zupełnie osobne odcinki i prawdopodobnie nie doczekają się nigdy realizacji, ale kto wie.
Tak, ale pamiętam dokładnie uweboll.com, doktor Boll, please stop making movies. Nie wiem, czy do dzisiaj ta strona istnieje, ale to był bardzo dobry internetowy żart z lepszych, prostszych czasów.
Dokładnie. Mili Państwo, to tyle o grach. Moglibyśmy jeszcze dużo. Moglibyśmy o Silent Hillu, moglibyśmy o Mass Effectie. Kurde, moglibyśmy nawet o Diablo, jak graliśmy w dwójkę 25 lat temu i mroczny wędrowiec pokazał się na początku aktu trzeciego w dżungli. Dogoniłeś go, to było przecież, o mój Boże, jakie
tak,
zuby.
Moglibyśmy powiedzieć o tym, że jedne z najlepszych fabuł w świecie gwiezdnowojennych, które mimo wszystko do dzisiaj bardzo, bardzo lubimy, to są gry komputerowe. Pierwszy Kotor. Drugi Kotor, Jedi Outcast, Jedi Survivor.
A nie Hubert serial pod tytułem Kenobi na przykład, o którym chcesz bardzo porozmawiać znowu?
Nawet Forced Unleashed, które jest oczywiście przejaskrawione do bólu, ale też fabularnie wciąż jest lepsze niż Kenobi.
Nie, Hubert nie wybaczy nigdy, a ja nie wiem. Ale też mam jeszcze długą drogę do wybaczenia tego serialu. To prawda, to jest temat, który liznęliśmy ledwo. Ciekawe, ilu z was dotrwało do końca, jako że generalnie o gierkach już nie rozmawiamy, ale jak wszyscy wiemy, gierki są spoko. Jutro światu zostanie ujawniony Nintendo Switch 2 w pełnej okazałości. Jak wy będziecie słuchać tego podcastu, to już będziecie wiedzieć, ile trzeba zapłacić i w ogóle, czy warto zapłacić. Ja jeszcze nie wiem, ale może.
Drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, jeśli pod odcinkiem, gdziekolwiek, na Facebooku, na naszej stronie, na YouTubie, gdziekolwiek.
Na Spotify'ku też można komentować przecież.
Na Spotify'u, na gdziekolwiek jeszcze można komentować nasz podcast, jesteśmy fantastycznie zorientowani. Jeśli pojawi się choć jeden komentarz, w którym będzie napisane, ej, fajnie wam idzie komentowanie gier, to nagramy jeszcze kiedyś coś o grach.
Za 30 odcinków, tak. Czyli w 2027.
I teraz możemy zastanawiać się, czy będzie, czy nie.
Dobrze, nie martwcie się, w następnym odcinku Daredevil, więc wszystko wróci do normy. A tymczasem bye bye.
Koniec.